Niedzielny poranek, audycja Katolicka Religia na Fali, Piotr Kołodziejski. Dzień dobry. Kończy się rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy również, aby u progu nowego roku podsumować 100 lat Kościoła katolickiego w Polsce, który odegrał niebagatelną rolę w kształtowaniu się państwowości, ale też i ducha narodu. O tej historii opowiedzą dziś moi państwa goście, którzy skupią się na poszczególnych etapach historii państwa polskiego, a co za tym idzie, również Kościoła. O dwudziestoleciu międzywojennym opowie już za chwilę biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Następnie czas między 45 a 93 rokiem scharakteryzuje dr Zbigniew Stanuch ze szczecińskiego oddziału IPN. Potem o, miejmy nadzieję, zbliżającej się dużymi krokami beatyfikacji prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego opowie arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. A o katechizacji, która też odegrała niemałą rolę, powie ksiądz dr Paweł Płaczek. Zapraszam na początek biskup Marek Solarczyk, którego zapytałem o to, czy wymieniłby kilka ważnych postaci z życia Kościoła w okresie II Rzeczpospolitej.
Oj, tych osób może być całe mnóstwo, bo zależy, czego dotkniemy, bo oczywiście tutaj jest całe wielkie bogactwo. Ja bym zwrócił uwagę chociażby na dwie rzeczy. Po pierwsze, na ten sam początek, który był 100 lat temu. Odzyskana niepodległość tak naprawdę rozpoczynała ogromne dzieło pozytywnej pracy. Pracy, która miała zjednoczyć przedstawicieli trzech różnych zaborów. Nawet droga z Warszawy do Szczecina pociągiem jasno nawiązuje do systemu kolejowego, który jest jeszcze w dużej mierze ukształtowany w czasie zaborów, jeżeli chodzi o główne trasy, ale to jest tylko mała dygresja i to jest, myślę, że jeden z podstawowych elementów, który tylko pokazuje, jak to było niesamowicie wielkie i mocne doświadczenie, ile potrafili się w to zaangażować. I tutaj, jeżeli chodzi o tę przestrzeń, to akurat ja zajmowałem się trochę naukowo parlamentem II Rzeczypospolitej. Nominalnie rzecz biorąc, to było ponad 70 duchownych katolickich, rzymskokatolickich, którzy byli posłami albo senatorami w Sejmie, w parlamencie II Rzeczypospolitej. I tam naprawdę były osoby o ogromnym znaczeniu. I tutaj, jeżeli już mielibyśmy wspominać, to myślę, że naprawdę chociażby można byłoby wspomnieć takie sztandarowe postacie, ksiądz Kazimierz Lutosławski. Zresztą człowiek, który na Polskę przenosił harcerstwo. On jest autorem przecież projektu Krzyża Harcerskiego. Niesamowicie zaangażowany konstytucjonalista, jeden z największych autorów przygotowujących konstytucję marcową z 21 roku. To jest ksiądz Adamski tutaj z Wielkopolski, to jest ksiądz Lądzin ze Śląska Cieszyńskiego. Jest cała masa ludzi, którzy jednocześnie potwierdzali, że oni się tam dlatego znaleźli, szczególnie w początkowych kadencjach, bo byli niesamowicie zaangażowani po prostu wcześniej. Oni byli takimi motorami wielu dzieł, które odnosiły się do ekonomii, odnosiły się do kultury, do gospodarki, do wielu różnych społecznych spraw. I to jest niesamowicie ważne, żeby to podkreślić, że rzeczywiście tacy byli księża. Powtarzam, to jest ogromne dziedzictwo również ich pozytywnej pracy jeszcze z czasów zaborów. A druga przestrzeń to oczywiście jest to wszystko, co potem było przeżywane i tutaj na pewno warto wspomnieć, nie tylko dlatego, że on był akurat w Warszawie, ale kardynał Aleksander Kakowski, który jest jakby taką klamrą II Rzeczpospolitej, bo jednocześnie był członkiem Rady Regencyjnej. Właściwie jego życie się zakończyło w grudniu 1938 roku, ale cała ta II Rzeczpospolita jako właśnie biskupa Warszawy, wcześniej jeszcze jako warszawskiego ordynariusza, kogoś, komu przysługiwał tytuł prymasa Królestwa Polskiego, rzeczywiście człowiek pokazujący z jednej strony wielkie znaczenie, jeżeli chodzi o politykę, bo po prostu był człowiekiem wielkiego zaufania dla innych, a z drugiej strony rzeczywiście człowieka wielkiego oddania i wielkiego zaangażowania duszpasterskiego i niesamowitej wrażliwości na człowieka, drugiego człowieka, bo jednym z przykładów tej wrażliwości był chociażby fakt, że on sobie zażyczył w swoim testamencie, żeby być pochowanym jako biskup Warszawy nie w archikatedrze, tylko na cmentarzu brudzieńskim. W Warszawie wtedy tak naprawdę Powązki to był cmentarz dla mieszczan, tych bardziej nobliwych i ważniejszych mieszkańców miasta. Brudno to był po prostu plebs. A on poprosił zażądał, żeby tak tam być pochowanym i tam znajduje się do dzisiaj jego grób. I dla mnie jest za każdym razem, kiedy jestem na tym cmentarzu, jest takim niesamowitym właśnie świadectwem takiego oddania, takiego zaangażowania, które oczywiście można potem opowiadać, w jakiś sposób rozważać, jeżeli chodzi o różne szczegóły. Tych postaci naprawdę jest całe mnóstwo i myślę, że to wszystko, co każdy rejon Rzeczypospolitej mógłby przynieść ogromną ilość właśnie takich przykładów.
Ksiądz mówi o tych księżach posłach. Dziś w kontekście rozmów o rozdziale Kościoła od państwa taka perspektywa wydaje się jakimś zupełnym science fiction dla niektórych, że księża mogli zasiadać w parlamencie.
Bo i obecne prawo kanoniczne tego zakazuje. Tak więc to jest pewien element, który jest dość oczywisty. Zresztą kodeks z 1917 roku też wcale aż tak bezkrytycznie nie podchodził do tego, bo tam było jasno zaznaczone, że jeżeli w ogóle będzie taka potrzeba, to taki duchowny może kandydować za zgodą swojego biskupa czy po prostu swojego przełożonego. I właściwie jest taka dynamika, że w tych początkowych kadencjach Sejmu Ustawodawczego czy Sejmu i Senatu pierwszej kadencji rzeczywiście było więcej duchownych katolickich, a później zwyczajnie biskupi nie pozwalali na to, żeby kandydowali. I to jest, myślę, że bardzo ciekawe, a jednocześnie bardzo cenne, że oni w sposób naturalny wchodzili jako, to co już mówiłem wcześniej, liderzy różnych dzieł, które miały charakter po prostu publiczny, społeczny, zmierzający do dobra obywateli. A potem oni odpowiadali za to, co duchowe, a to dzieło publiczne podejmowali świeccy, którzy już byli przygotowani i brali za to odpowiedzialność.